Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Spowiedź to nie pobyt w sali tortur, ale uroczystość, w trakcie której świętujemy Dzień Chrztu, mówił Franciszek na audiencji. Katolicy i prawosławni zacieśniają współpracę na rzecz obrony życia i rodziny. Oddalają się szanse na pokój w regionie afrykańskich Wielkich Jezior. 13 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Chrzest to silna interwencja Bożego miłosierdzia w nasze życie. W nim zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i oczyszczeni z wszelkiego grzechu, mówił papież na audiencji ogólnej.
Sakrament pokuty czy spowiedź jest niczym drugi chrzest, który odsyła zawsze do pierwszego, by go umocnić i ponowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest początkiem pewnej drogi, drogi przepięknej, drogi do Boga, która trwa przez całe życie, drogi nawrócenia, nieustannie wspieranej sakramentem pokuty. Dlatego spowiedź nie jest posiedzeniem w sali tortur, lecz świętowaniem, by uczcić Dzień Chrztu.
Franciszek kolejny raz zaapelował o pomoc dla Filipińczyków. Tymczasem Kościół w tym kraju znajduje się na pierwszej linii pomocy dla poszkodowanych przez tajfun. Świątynie stały się domami dla tysięcy rodzin, a parafialne centra przemieniły w ośrodki wydawania najpilniejszej pomocy. Mówi biskup Prezioso Cantillas, pracujący na wyspie Leyte, która najbardziej ucierpiała w wyniku tajfunu.
Ludzie potrzebują dosłownie wszystkiego, najbardziej żywności i wody, ale także możliwości komunikacji z najbliższymi. Caritas Filipin koordynuje dostarczanie pomocy, która dociera do potrzebujących poprzez ośrodki diecezjalne. Niestety wciąż są jednak jeszcze obszary, skąd nie mamy informacji o stratach, a nigdzie nie dotarła żadna pomoc. Zniszczenia przekraczają wszelkie wyobrażenia. Wciąż jest wielu zaginionych. Odbyło się już wiele pogrzebów, jednak wiele ciał zostało pochowanych w zbiorowych mogiłach. Błagamy o waszą modlitwę, byśmy mieli siłę stawić czoło tej tragedii, ale jednocześnie prosimy o wszelką pomoc dla ofiar tej tragedii.
Katolicy i prawosławni wspólnie mogą dawać świadectwo światu o wartości ludzkiego życia i rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Wskazano na to na sympozjum zorganizowanym w Rzymie przez Papieską Radę do Spraw Rodziny. W spotkaniu uczestniczył m.in. metropolita Hilarion Aufiejew, który wczoraj spotkał się z papieżem.
Mamy tę samą wizję rodziny, tak prawosławni jak i katolicy. Dla nas rodzina jest związkiem kobiety i mężczyzny, który ma na celu zrodzenie potomstwa. Rodzina jest podstawą społeczeństwa, a także państwa. Jeśli zniszczymy tę komórkę, zniszczymy także państwo. Prostą konsekwencją procesu destrukcji są problemy demograficzne. Wkrótce w Europie zabraknie ludzi zamieszkujących ten kontynent. To wynika właśnie ze złej polityki w stosunku do tradycyjnej rodziny.
Oddalają się szanse na pokój w regionie Wielkich Jezior. Nie udało się dotąd podpisać planowanego 3 dni temu porozumienia pokojowego między władzami Demokratycznej Republiki Konga a rebeliantami. Strony zawiesiły rozmowy po tym, jak nie doszły do porozumienia w sprawie tytułu dokumentu. Mówi Jean-Leonard Tudy.
To, że udało się zasiąść w tak krótkim czasie do stołu negocjacji, jest już wielkim sukcesem. Słowa, o które poszło, też są ważne. Porozumienie oznaczałoby, że władze Konga uznają oficjalnie wiarygodność polityczną ruchu M23. Innymi słowy, w pewnej mierze w tym sporze politycznym nadałyby mu nową rangę, wręcz umocniłyby pozycję tego ugrupowania, które przecież jest słabsze militarnie od kongijskiej armii. Konflikt negatywnie odbił się na gospodarce w regionie, stąd też pokój naprawdę opłaca się wszystkim. O tym, co będzie dalej, zadecyduje solidność podpisanego porozumienia pokojowego oraz to, czy któremuś z państw regionu nie będzie zależało na umocnieniu rebelii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W tym roku mija 100. rocznica urodzin i 10. śmierci ojca Werenfrieda van Stratena, założyciela międzynarodowego dzieła pomocy Kirchen Not. Po śmierci zakonnika noszącego przydomek Ojciec Słonina, Jan Paweł II w telegramie kondolencyjnym nazwał ojca Werenfrieda apostołem miłości bliźniego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania wspomnień księdza Kazimierza Piwowarskiego, który przez 21 lat współpracował z ojcem Werenfriedem, i księdza Waldemara Cisły, szefa sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Rozmowę prowadzi ksiądz Tomasz Grzyb.
Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach księża się poznali?
Był rok 1982. Mieszkałem wtedy w Monachium i mój ordynariusz zadecydował, żebym został w Niemczech ze względu na trwający wtedy stan wojenny. Miał już kontakty z Kirchen Not w Königstein. Dowiedział się, że dla Wydziału Polskiego szukany jest kierownik. I wtedy zacząłem pracę prowadząc Wydział Polski, czyli pomoc dla Kościoła w Polsce.
Pierwsze nasze spotkanie było w Königstein w centrali. On już był na wózku, zawsze pełen humoru. Tak popatrzył na mnie takim wzrokiem i mówi do mnie to pierwsze zdanie, że ich habe mit Polen kein Krieg geführt. A ja mu odpowiedziałem, ich hoffe des Bleibausu. Powiedział, że nie prowadziłem z Polską żadnej wojny. Ja mu odpowiedziałem, że mam nadzieję, że tak też pozostanie. To oddaje ten jego taki dowcip i humor. Człowiek wielkiego zaufania, bo zawsze obiecywał więcej niż miał. I jak gdyby na podstawie zaufania do naszych dobrodziejów zawsze obiecywał więcej niż mieliśmy środków. Takim pamiętam przykładem, który opowiadał, kiedy byliśmy razem na wyjeździe, mówił, że robił duży projekt dla Ameryki Południowej, zakup samochodów, używanych autobusów i wtedy brakowało mu 40 tysięcy dolarów i mówi, że klęczał całą noc w kaplicy i mówił, Panie Boże, zlituj się nade mną, bo chyba za dużo obiecałem. Dzień przed ostatecznym przekazaniem środków, do których był zobowiązany, przyszła paczka, zwykły karton szary. W środku ją otworzono i tam było 40 tysięcy dolarów amerykańskich zapakowane i wysłane paczką. Takie się cuda działy i takich historii jest bardzo wiele. Także Pan Bóg miał zawsze, jak mówi, miłosierdzie nad nim. I myślę, że to zaufanie do ludzi chyba dalej jest, bo tak jak mogę przekazać od tych księży, z którymi myśmy w Polsce już mieli do czynienia z Iraku, z Sudanu, to naprawdę wiele się dzieje takich rzeczy, na które nigdy byśmy, ufając tylko ludzkim możliwościom, nie mogli sobie pozwolić, a w ten sposób nie moglibyśmy pomóc tym, którzy tej pomocy od nas oczekują.
Czemu ojciec Werenfried z taką życzliwością podchodził do Polaków? Powiemy, że dzięki niemu ta pomoc już od roku 57, od czasu jego spotkania z kardynałem Wyszyńskim, docierała do Polski.
Werenfried był od początku przekonany, że dużym zagrożeniem dla Kościoła jest komunizm, czyli system panujący na wschodzie Europy. To był pierwszy punkt. A drugi, Kościół polski cieszył się bardzo dużą sympatią na Zachodzie. Werenfried był zafascynowany Kościołem polskim i szczególnie postawą prymasa Wyszyńskiego. Werenfried był z natury człowiekiem bojowym i uważał, że komunizmu nie wolno akceptować, a wprost przeciwnie. Z komunizmem trzeba walczyć. I ludzi, którzy postawę taką reprezentowali, byli szczególnie cenieni czy lubiani przez ojca Werenfrieda. Polska wtedy była naprawdę na Zachodzie bardzo popularna i bardzo ceniona. Często o Polsce się mówiło i wskazywało jako przykład kraju katolickiego.
Ojciec Werenfried nazywany jest ojcem Słoniną, Bożym Żebrakiem, przekazicielem Bożego Miłosierdzia.
To oddaje właśnie jego, to był cały ojciec Werenfried, ojciec Słonina. No to ponieważ po wojnie, kiedy zbierano rzeczy, a zaczęło się to w 1947 roku, no to wtedy były, cóż, stare ubrania, które można było przekazać. Nie było lodówek, więc jedyną formą żywności, która się nie psuła i można było bezpiecznie zbierać, to była słonina. Stąd miał potem przydomek Speckpater czy Bacon Priest po języku angielskim. A jego jak gdyby zdolność, bo też był nazywany żebrakiem, Bożym Żebrakiem, to oddaje, jak jechał kiedyś taksówką z lotniska do centrali do domu, no to w taki sposób zafascynował taksówkarza, że nie dość, że mu oddał cały utarg z tego dnia, to jeszcze swój zegarek mu oddał, który miał jako cenną pamiątkę. Także to świadczy o tym, jaki dar przekonywania i zarażania do pomocy innym miał ojciec Werenfried.
Werenfried, jego kapelusz na miliony, człowiek, który dokonał wielkiego dzieła nie tylko w Europie, ale i na świecie, a jako człowiek miał chwilę takiego załamania czy zwątpienia w to, co robi? Miał takie trudne doświadczenia?
Trudności miał bardzo dużo i to od samego początku, ale Werenfried był człowiekiem, który nigdy nie przestał wątpić w sensowność idei, dla której żył, o której zrealizowanie walczył. Werenfried wiedział, że człowiek potrzebujący jest dla nas kimś, nad kim trzeba się nachylić. I dla tej idei w zasadzie poświęcił wszystko. Poświęcił swój talent, poświęcił także czas. Na początku Werenfried niekiedy jednego dnia głosił kazania w kilku kościołach, nawet kilkanaście kazań jednej niedzieli. Cały czas chodziło o to, że wierność idei, którą miał, pozostała u niego tematem naczelnym i dla tej idei poświęcił w zasadzie wszystko.
Całe dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie zawierzone jest Matce Bożej Fatimskiej. Czy to wypływa z duchowości ojca Werenfrieda?
Fatyma fascynowała Werenfrieda od samego początku. Wiąże się to z tym, co powiedziałem na początku. Werenfried widział, że zagrożeniem dla świata jest system komunistyczny. A jak wiadomo, Fatima to jest rok 1917 i wtedy kojarzyło się z tym, że tylko Matka Boża może pomóc, żeby komunizm upadł. I z tego tytułu były kilkukrotne zawierzenia Matce Bożej, szczególnie fatymskiej, i z tego tytułu uważał, że tylko pod opieką Matki Bożej można osiągnąć cel, o który mu chodziło, czyli pomóc biednym i pomóc im nie tylko materialnie, ale pomóc także, żeby kiedyś system, który ich uciskał, upadł.
Księża na pewno spędzili ze sobą nie jeden wieczór na rozmowach, nie jeden temat był przegadany. Jak ksiądz go wspomina?
W zasadzie to bym powiedział bardzo krótko. Wspominam go jako bardzo uroczego człowieka i jako bardzo serdecznego przyjaciela czy kumpla. Potrafił opowiadać i jednocześnie potrafił dość trafnie oceniać aktualne sytuacje tamtych czasów. Dlatego też rozmowa była rzeczą, która w zasadzie była przyjemnością. Ponieważ był gawędziarzem nieprzeciętnym, czas z nim upływał bardzo szybko.
Zaczęło się całe dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie od pomocy głodującym Niemcom po II wojnie światowej. Dzisiaj stowarzyszenie pomaga w ponad 140 krajach na całym świecie i nie zajmuje się tylko dostarczaniem żywności, ale też jej budową szkół, kościołów, pomocą prześladowanym. Co powodowało Werenfriedem, że z tego jednego dzieła rozwinął tak wielkie dzieło, które pomaga w zasadzie całemu kościołowi na całym świecie?
Pewnie czas mu sporo pomagał. Punkt wyjścia, pomoc Niemcom, i to pomoc zarówno materialna, po prostu żywność, i także pomoc duchowa. Opieka nad księżmi, którzy pracowali dla przesiedleńców, i także próba zorganizowania duszpasterstwa. Gdy Niemcom zaczęło się lepiej powodzić, problemy, które zaczęto wtedy widzieć czy rozumieć ze wschodu Europy, były tak jaskrawe i tak duże, że było prawie że jasnym, że jeżeli dzieło już rozwinęło się doskonale i pierwszy punkt, jakim była pomoc dla Niemców, jest w względnie już załatwiony czy zaspokojony, to wtedy najlepiej będzie, jeżeli tę pomoc się utrzyma i ją rozszerzy na wschód Europy. Nie wolno zapomnieć, że wtedy wschodnia Europa była bardzo odizolowana od świata. Kontakty ze wschodnią Europą nie były prawie możliwe i z drugiej strony wiadomości, które przychodziły, były bardzo dramatyczne. O mordowaniu wielu także księży, biskupów, o więzieniach i przede wszystkim o utrudnieniach, jakie Kościół w wypełnianiu swojej misji tam spotykał. I z tego tytułu prawie, że był narzucający się temat. Jeżeli nie potrzebujemy już, albo inaczej mówiąc, jeżeli pomoc dla Niemców nie jest już tak bardzo konieczna, to warto pomóc tam, gdzie ta pomoc jest bardziej konieczna, aniżeli wtedy w Niemczech.
Ojciec Werenfried sporo też podróżował po świecie i widział te problemy, z jakimi chrześcijanie się spotykają. Czy poza tym, że trzeba tam pójść z pomocą, to było po nim widać, że te problemy Kościoła, z którymi on się spotyka, że on to przeżywa?
Werenfried właściwie żył tym, co robił i tym, co mówił. Uważał, że najlepszym źródłem informacji o sytuacji w jakimkolwiek kraju jest odwiedzenie tego kraju i porozmawianie z ludźmi, którzy tam żyją. I z tego tytułu od samego początku próbował różnymi drogami i różnymi sposobami nawiązać kontakt z tymi kościołami, którym zaczęto na wschodzie Europy pomagać. Tych możliwości było wiele, na przykład z wielu krajów biskupi przyjeżdżali do Rzymu. Tam można było ich spotkać, ale także próbował bezpośrednio tam jechać i to mu się udawało. Udawało nawet w czasach najtrudniejszych, zarówno do Polski, jak na przykład w czasach bardzo trudnych dla Węgrów czy do innych krajów. Potem tę samą metodę stosował, gdy pomoc została rozszerzona dalej na trzeci świat. Także tam bardzo dużo podróżował i tam rozmawiał z konkretnymi ludźmi. I oni mu mówili, jakie mają problemy i pokazywali, jak sensowna jest pomoc, którą otrzymywali od Kirchenot i że tylko dzięki tej pomocy w wielu krajach niektóre wspólnoty religijne, niektóre parafie, niektóre diecezje mogły względnie dobrze funkcjonować.
Proszę jeszcze powiedzieć, co Kościół w Polsce zawdzięcza ojcu Werenfriedowi i jego dziełu Pomoc Kościołowi w potrzebie?
To była ogromna pomoc, bo w latach od 1957 roku mówiło się kiedyś, że w żadnym kościele, który był wtedy budowany po tym roku, tak gdzieś do lat 90. nie było kościoła, który by części cegieł czy części dachówek nie miał sfinansowane przez Pomoc Kościołowi w potrzebie. My finansujemy głównie projekty o charakterze pastoralnym, czyli tak, budowa kościołów. Była duża akcja drukarni, bo kiedyś można było dostawać papier na książki, na literaturę religijną tylko wtedy, kiedy miało się drukarnię. To też jest nasza zasługa. Wykształciliśmy 130 księży za granicą dzięki naszym stypendiom. Zresztą w dalszym ciągu kilku księży studiuje w Rzymie, zwłaszcza takie kierunki jak Biblia. Licencjaty uzyskuje się tylko w Rzymie bądź w Jerozolimie. Są finansowane przez nas. Wielu starszych księży schorowanych dostosowało stypendia mszalne. Jesteśmy organizacją, która rocznie rozdaje 1 200 000 stypendium mszalnych w tych krajach takich zachodu, gdzie nie ma księży, nie ma kto odprawiać. Ludzie zamawiają za naszym pośrednictwem msze święte. My przekazujemy do tych krajów, gdzie często te stypendia mszalne są utrzymaniem nie tylko księdza, ale i całej parafii. To jest taka nasza specyfika, stąd jak ktoś policzył co kilkadziesiąt sekund gdzieś na świecie, dzięki naszym dobrodziejom jest odprawiana msza święta. Pomagamy utrzymywać klasztory kontemplacyjne, seminaria. W ubiegłym roku ponad 10 tysięcy alumnów. Oczywiście w Polsce mówimy o kryzysie powołań, o zmniejszającej się liczbie. Są takie kraje jak Ameryka Południowa, jak Afryka, gdzie bez naszej pomocy te seminaria byłyby zamknięte. To nie chodzi tylko o budowę seminariów, których wybudowaliśmy wiele, ale też o takie coroczne, systematyczne wspieranie kleryków. Polsce też dzięki tej pomocy, bo od kilku lat już nie jest ta pomoc udzielana, ale od tych lat 60. była udzielana na każdego kleryka pomoc do każdej diecezji. Także to była to wsparcie Kościoła Zachodniego, z krajów zachodnich dla Kościoła w Polsce. Dzisiaj na zasadzie wdzięczności my staramy się pomagać tym, którzy są od nas biedniejsi.
Wspomnieniem o ojcu Werenfriedzie van Stratenie, założycielu papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.